Fala, Pánu Bogu. Kiedy jechałem dzisiaj, to od samego początku padał lekki deszczyk, droga była mokra, aż do koło brzegu. Mówiłem: Panie Jezu, dzięki Ci za deszcz. Prawdopodobnie wszyscy zborownicy w Kołobrzegu przyjdą na nabożeństwo. Nikt nie pójdzie na plażę. Czy są takie osoby tutaj, które by poszły na plażę, gdyby dzisiaj świeciło słońce? Niech podniosą rękę, może. Nikt nie podniósł ręki. Jestem zachęcony. No i całe szczęście, że nikt nie podniósł, bo następne zdanie by brzmiało: to jesteś bardzo kiepskim chrześcijaninem. Bardzo kiepskim. Ale tu są dobrzy chrześcijanie. Chcę się dzielić, kochani. Gdzie jest zegarek? A ten. Nowoczesność. Do której mamy? Do 11:45, czy jak? Gdzieś tam. Nie widzę go. Wiecie, co to wszystko? Dużo widzę, ale czasu nie widzę. Jest, dobrze. Chcę się dzielić słowem, które w ostatnim okresie mocno jakoś pali się w moim sercu. Chcę podzielić się taką myślą dotyczącą Ewangelii Chrystusowej. Chcę powiedzieć, że Ewangelia zbawia i oczyszcza. Chcę powiedzieć, że Ewangelia to zbawienie, ale również oczyszczenie. Oczyszczanie. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, fragment kazania Jana Chrzciciela, trzeci rozdział. Od 7 do 12 wiersza. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, od 7 do 12. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. I zbierze pszenicę swoją do spichlerza. Lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Bracia i siostry, my, tak powiem, generalnie nawracamy się z pogaństwa. Byliśmy poganami, byliśmy dalecy od Boga. Wprost Słowo Boże mówi: nieprzyjaciółmi Boga, wrogo nastawionymi do Boga, nieznającymi Boga, ani Słowa Bożego. I nawracamy się, spotykamy się z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. I mamy taki obraz, że Pan Jezus przyszedł też do nas, do pogan, przyszedł do nas, którzy byliśmy absolutnie zgubieni. Byliśmy naprawdę tak dalecy, że nigdy byśmy nie znaleźli Boga ani drogi do Boga. Jezus przyszedł, zmiłował się nad nami i zbawił nas, zmienił nasze życie, dał nam nadzieję wiecznego życia. Cieszymy się, radujemy się. I w tym wszystkim, w tej całej naszej euforii, że jesteśmy zbawieni, oto byliśmy grzesznikami, zguba nas czekała wieczna, sąd Boży. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I w tej euforii zapominamy o tym, przeoczamy jakby, bardzo często, to jest powszechne, kochani, że Ewangelia to nie tylko zbawienie, ale Ewangelia to oczyszczenie. Musimy spojrzeć na to z tej historii, choćby z takiej pozycji, jak to naprawdę było. Jezus przyszedł, wiecie, nie do pogan, nie do Polaków, Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Amerykanów. Jezus przyszedł do Żydów. Przyszedł do Izraela, przyszedł do swojego ludu. To im był obiecany Jezus Chrystus. To im był obiecany Mesjasz. Przyszedł do swoich. My nie byliśmy Jego. My byliśmy poganami. Przyszedł do swoich. To tak, jakby Jezus dzisiaj przyszedł do nas. To tak, jakby Jezus dzisiaj, gdyby się miało powtórzyć i w naszej, powiem, w naszej scenerii, to tak, jakby Jezus dzisiaj przyszedł między innymi do zborów ku obrzegu. Jezus przyszedłby dzisiaj do was. Co on by miał do roboty u was? Przecież no jesteśmy dziećmi Bożymi. No ja, prawda. O, żyjemy już z Chrystusem tyle lat, znamy Boga. Co on by miał do roboty? Wiecie, że wielu by go zignorowało i zachowałoby się tak, jak pobożni ludzie tamtych czasów. On przyszedł do swoich, on przyszedł do tych, którzy znali Boga, dla których Bóg się objawiał w niezwykły sposób. Jeśli chodzi o takie dowody działające na ludzką wyobraźnię, na nas, to oni, powiem to, Żydzi mieli 100 razy więcej dowodów niż my. Jaki ty masz dowód, że Jezus przyszedł do ciebie, ci się objawił? Może miałeś sen? Nie wiem, kto uwierzy twojemu snu. Nie musi nikt uwierzyć twojemu snu. A oni mieli dowody. Góra się trzęsła. Dym i ogień, strach. Drżało wszystko. Bóg wstąpił na górę Synaj. Przykazania na kamiennych tablicach. Świątynia, gdzie Boża chwała. Czy macie takie wrażenie, że... Czy myślicie o tym, że Pan Jezus każdego dnia przychodzi do nas, pośród nas? Czy macie chociażby takie wrażenie, że czy takie myśli, że każda niedziela jest dniem, każde nabożeństwo jest chwilą, kiedy Pan Jezus przychodzi? I możesz się pytać, po co przyszedłeś, Panie Jezu? Czy ty masz tutaj do roboty? Przychodzi nie po to tylko, żeby odebrać chwałę, żeby posłuchać modlitw, że ty dziękujesz Bogu, ty mu oddajesz chwałę, w pieśni śpiewamy ładnie. Przychodzi nas uczyć. Przychodzi nas oczyszczać. Nas oczyszczać? Wiecie, wielu by zachowało się, gdybyśmy mieli tą świadomość, a tak jest. Jeśli nasze życie inaczej przebiega, jeśli nasze nabożeństwa inaczej traktujesz nabożeństwa, to jesteś, nie wiem, jakimś takim zawieszonym w próżni. Nie przychodzisz tutaj z tęsknotą, z pragnieniem, żeby Bóg cię czegoś nauczył. Żeby Bóg coś nowego wniósł w twoje życie. Żeby Bóg zmienił twoje życie. Żeby Bóg ociosał ciebie z twojego ja, z twojego grzechu, z twoich porządliwości. To takie nabożeństwo musi być ciekawe w sensie, powiem, wizualnym. Musi być ciekawe. I dlatego Kochani, nie dziwcie się, że tysiące ludzi przychodzą tam, gdzie jest ciekawe w sensie wizualnym. Gdzie są dymy na scenie. Gdzie jest takie szaleństwo. Przychodzą tysiące ludzi, tam przychodzi. Nie rozumieją, po co Chrystus przyszedł. Tak naprawdę odrzucają to posłannictwo Jezusa Chrystusa, tak jak faryzeusze i nauczeni w piśmie odrzucili poselstwo Jezusa Chrystusa. Co on będziesz nas uczył? My mamy ojca Abrahama. My jesteśmy dziećmi Boga, wybranymi. Jan Chrzciciel, kiedy chrzcił ludzi i wśród tych, którzy przychodzą do chrztu, zobaczył faryzeuszów i zadyceuszów, był pełen, powiem, takiego Bożego gniewu i wykrzyknął: plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoc. Dalej mówi, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. I wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte. Nie będzie wycięte. Zostaje wycięte. I wrzucone w ogień. Koniec z takim drzewem. Koniec z takim życiem. Koniec z taką pobożnością. To byli pobożni ludzie, faryzeusze. To byli, powiem, mogli mieć miano świętych. Znali bardzo dobrze Biblię. Znali całą historię. Mogli mówić godzinami o Bogu, o rzeczach wielkich, Bożych rzeczach. I byli naprawdę na piedestale. Ludzie nie widzieli ich obłudy. Jezus ją, powiem, wywiódł na jaśnie. Jezus o niej powiedział. Ten, który bada serca. Ludzie myśleli, to są nauczyciele naszej wiary. Oni nas uczą, jak żyć z Bogiem. Oni nas uczą, jak naśladować przykazań Bożych, jak być wierny Bogu. To byli naprawdę pobożni w zrozumieniu ludzkim, w tym słowie, tego słowa, tak znaczy pobożni ludzie. Jan im mówi, plemię żmijowe. Kto wam powiedział, że tak w taki sposób unikniecie kary, unikniecie sądu Bożego? I mówi, w związku z tym, że siekiera jest już przyłożona do korzenia drzew i to drzewo nie będzie kiedyś wycięte i zostaje wycięte, te, które nie przynosi owocu. Co to oznacza? A siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew. To oznacza koniec dla pozoranstwa. Koniec z pozoranstwem. Koniec z pseudopobożnością. Już koniec z udawaniem. Koniec z ubieraniem się w szaty pobożne. Całe wieki miało się im bardzo dobrze. Mieli dobrze. Sadyceusze. Mieli swoją pozycję. Całe wieki, pokolenia. Zbudowali swoją potężną pozycję. Najlepszą. Najwygodniejszą. W społeczeństwie. I oto tak ktoś przychodzi, kto chce zwalić ich konstrukcję. Przychodzi teraz Jan Chrzciciel, za chwilę Pan Jezus. I nie przychodzi wcale się z nimi dogadywać. Przychodzi do grzeszników, przychodzi do celników, przychodzi do pijaków, przychodzi do ludzi, powiem, z dna, a nie do nich. To było zagrożenie. To było zagrożenie całej, powiem, wiekowej tradycji, wiekowej pozycji. I bronili się tak, jak zamiast pokutować, bronili się tak, jak wielu się dzisiaj broni. A już siekiera przyłożona do korzenia drzew. To znaczy koniec dla kłamstwa. Koniec namaskowania się. Kochani, wiecie, Jezus dzisiaj przychodzi, tydzień temu był tutaj, na pewno. Daj Boże, żeby był codziennie w waszym domu. Przychodzi, nie wiem, czego dostrzegacie. Przychodzi, aby oczyszczać was. Nie wiem, czy macie na to czas. Może nie macie. A może nie jesteście zainteresowani tym, żeby was oczyszczał. Może mówicie, a co chcesz? To masz tu do roboty. Co masz do roboty w moim życiu? Siekiera przyłożona do korzenia drzew to oznacza, że Bóg zagląda do serca, do wnętrza. Nie patrzy pobieżnie, nie według widzenia oczu swoich. To byli pobożni według widzenia oczu. Według uszu. Pobożnie mówili. Serce było pełne drapieństwa i złości, mówi Słowo Boże. Serce było pełne wrogości do Boga. Pełne nieprzejednania i brak miłości do bliźniego swojego, na których wieszali coraz większe ciężary, a sami palcem nawet nie chcieli tknąć. To znaczy, że Bóg zaczyna patrzeć na serce i tylko według tego sądzi. Już nie z twojej pobożności, nie z twoich, powiem, haseł, które masz wypisane na swoim czole nawet, choćby. Patrzy w serce. A to oznacza oczyszczenie. To oznacza pragnienie Boga, by oczyszczać, bo serce brudne. A jakie inne? Znalazł w tobie serce czyste? Kiedy przyszłeś do Niego, kiedy byłeś w świecie? Kiedy szukałeś Boga, znalazł? Przyszedłeś z czystym sercem? Pełne brudu. Pełne złych pożądliwości, pełne egoizmu. To oznacza oczyszczenie. Zamiar Boży, by oczyszczać. W ręku Jego jest wijadło, by oczyścić. Wiecie, to jest początek Ewangelii, kochani. To jest początek Ewangelii. Jeszcze nie ma wcale mowy o tym, że Jezus was kocha. Że chce wam dać życie wieczne. Że chce zapisać imiona, chce was uczynić szczęśliwymi. Jeszcze nie ma ani słowa o tym. To jest Ewangelia, to jest początek Ewangelii. Posłuchajcie tego. Tak się zaczęła Ewangelia. Pokutujcie. Upamiętajcie się. A upamiętać się to znaczy zmienić życie. Dlatego Jan mówi do nich, czyńcie owoce godne upamiętania. A upamiętać się to mają pojawić się owoce, które będą świadczyć o moim upamiętaniu. Owoce już się mają pojawić. One późno się pojawiają. Najpierw drzewo zaczyna soki ciągnąć. Jeszcze nikt tego nie widzi. A tam już, wiecie, w tym pniu się gotuje. Jak ludzie ściągają sok z brzozy, to najlepszym momentem jest ten moment, kiedy to rusza. Nic jeszcze nie widać. Żadnego listka jeszcze nie ma, żadnego pączka jeszcze nie ma. I wtedy najlepiej jest dziurkę zrobić w brzozie i tak robią. Kiedy byliśmy na Ukrainie, to tam wszyscy mają beczki, 200 litrów. Na dworze rośnie jedna taka brzuska i to ona napełniła te beczki. I mają z tego, powiem, przez prawie całą zimę kompot. Nie muszą kupować Pepsi. Lepiej się mają. To jest początek życia drzewa. Bo później, kiedy puści liście, to już soku nie ściągniesz. Liście to zabierają. Ale później są pąki, później są liście, kochani, ale jeszcze daleko do owocu. Owoc na sam koniec. Upamiętanie każe prowadzi człowieka do tego, że w jego życiu pojawią się już owoce. To jest prawdziwe upamiętanie. Kiedy w życiu pojawią się prawdziwe owoce. Można przyjść jak faryzeusze. Chcieli uniknąć Bożego sądu. Czuli, że coś się święci. Coś nieciekawego dla nich. A więc idźmy, ochcijmy się jak wszyscy ludzie. Ale to już skończyło się pozoranstwo. Jan nie był przedstawicielem pozornego, pozoranckiego chrześcijaństwa. Jan był przedstawicielem Bożego Kościoła. Bożego patrzenia na życie. Jan był posłany przez Boga. Jan był wyposażony w moc Eliasza. Eliasz, znamy z cudów, on nie uczynił żadnego cudu, ale miał tą samą moc, taką samą. Kierował ją już na inne rzeczy. Kierował na serca, patrząc na serca, dotykając się serc. Dlatego taka mowa jego jest. Siekiera przyłożona do korzenia drzew to znaczy zmiana życia. Zmiana życia. Zmiana życia faryzeuszy. Zmiana życia ciebie. Może jesteś nawet nieuczonym w piśmie jeszcze, a może jesteś uczony. Przeczytałeś 5 razy. Potrafisz dyskutować. Rozumiesz, że to znaczy zmianę twojego życia? Powiem wam, to jest dobre pytanie. Może się zdziwili, że kto by to odpowiedział tak Panu Jezusowi. Gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł i stanął tutaj, może byście powiedzieli, co tu masz do roboty, Panie Jezu? Bo co ma do roboty Pan Jezus w twoim życiu, kiedy ty znasz Biblię, kiedy ty już świadczyłeś innym, chrzest przyjąłeś i chodzisz 10 lat na nabożeństwo, jesteś wierzącym. Co ma Pan Jezus do roboty u ciebie? Powiem, wielu z was odpowiedziałoby, Panie Jezu, nie masz nic do roboty, najwyżej weź chwałę, którą ci dam i idź. A Pan Jezus nie po to przyszedł. Przyszedł po to, żeby zajrzeć do naszego serca. Przyszedł po to, żeby oczyścić nasze serce. Przez po to, żeby stworzyć lud, którego nigdy nie było w historii świata. Nigdy nie było. Kiedy anioł mówi do Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, mówiąc mu o jego narodzeniu, to mówi mu, że on to pójdzie przed nim, to jest u Łukasza w 1 rozdziale, 17 wiersz. On to pójdzie przed nim, przed Jezusem, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych, ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. To jest istota. Bóg zamierzał przygotować sobie lud prawy. Nie lud wybrany, który nie był prawy. Ciągle musiał taszczyć ofiary do świątyni, wracać i znowu grzeszyć i znowu taszczyć ofiary. Nie o to Bogu chodziło. Lud prawy to lud, który będzie pełnił sprawiedliwe uczynki, to który będzie światłem świata. Wy jesteście światłością świata. Lud prawy. Tego nie było. Nigdy nie było. Do tej pory. Przyszedł Bóg czynić swoje dzieło. Mówi, nadchodzi czas, nadchodzi dzień, idzie dzień. Kiedy będę czynił moje dzieło, kochani, to jest Boże dzieło, lud Boży, Kościół Jezusa Chrystusa, to jest Boże dzieło, potężne Boże dzieło, niewymierne. Do takiego Kościoła włącza was Jezus Chrystus, włącza nas Jezus Chrystus, kiedy przychodzi do takiego Kościoła. Nie ma Kościoła A i Kościoła B, nie ma Kościoła ekstra i Kościoła nie ekstra, dla początkujących. Nie ma. Jest jeden doskonały, święty Boży Kościół. Jezus, zbawiając ciebie, stawia cię w szeregi tego Kościoła. Dlatego jest potrzebna jego praca. Dlatego jest potrzebna praca Ducha Świętego. Dlatego jest potrzebna praca Bożego Słowa, by ciebie i mnie oczyścić. Masz być inny niż pobożni ludzie tamtych czasów. Masz być inny. W środku masz być oczyszczony. W środku masz być święty. Święty. Bo Bóg jest święty. A to oznacza zmianę życia, zmianę priorytetów, zmianę serca, zmianę wszystkiego. Wiecie, nie tylko grzesznik ma się zmienić. No bo ma się zmienić, prawda? Jeśli pił, ma przestać pić. Jeśli bił żonę, ma przestać bić żonę. Jeśli przeklinał, ma przestać przeklinać i tak dalej. Nie tylko grzesznik. Nie tylko niesprawiedliwy ma się zmienić. Wiecie, pobożny, ale tak powiem pseudopobożny, też ma się zmienić. Faryzeusze i uczeni w piśmie też mieli się zmienić. Ci, którzy mieli klucze do Królestwa Bożego. Klucze! Jezus im to przyznał. Macie klucze. To było bardzo ważne. Ale oni mieli się zmienić. I to jest trudne. Prawdopodobnie jest to trudniejsze dla tego pseudopobożnego zmienić się niż dla grzesznika. Prawdopodobnie trudniej jest tobie przyjąć napomnienie Boże, przyjąć Słowo Boże, przyjąć nakaz Boży dzisiaj, teraz, niż grzesznikowi nawrócić się i ukać przed Bogiem za swoje grzeszne życie. Tobie jest dzisiaj źle, gorzej przyjąć, trudniej przyjąć Słowo Boże. Trudniej jest ci przyjąć. Kiedy Duch Święty przyjdzie i powie ci, porzuć świat, ale przecież ja dawno porzuciłem świat, a Duch Święty pokaże ci 100 rzeczy w twoim życiu, które są ze świata. Chce ci pokazać. I trudno będzie ci przyjąć. I trudno będzie ci porzucić. Trudniej niż grzesznikowi się nawrócić. Dlatego, że pseudopobożny ma już stare swoje ścieżki. Pobożne ścieżki. Do świątyni, codziennie, kiedy trzeba, czy każdą niedzielę, może już nie w każdy czwartek, bo nie mogę, bo coś tam i coś, ale w niedzielę, jeśli słońce jeszcze nie świeci i pada deszcz, to mamy swoje pobożne ścieżki do kościoła. Mamy swoje ścieżki do skarbnicy. Mamy swoje miejsce w kościele, ławkę swoją. O, to są prawidłowe ścieżki. O, ja jestem dobrym chrześcijaninem. Mamy swoje wartości. Swoje wartości. Myślimy, to no, już oparte na kanwie Bożego Słowa. No. Niekoniecznie, nie zawsze. Jeśli Bóg by tobie dzisiaj powiedział. Ja ci to mówię, bo Bóg ci też to mówi, ale mnie to posłuchasz jak mnie, dziwnego człowieka. Bo życzyłbym ci, żeby ci to sam Bóg powiedział. Zostaw telewizor, zostaw internet, ten durny internet. Zamień to na społeczność ze mną. Na modlitwę. Zostaw, nie przejmuj się swoją urodą. Nie reperuj jej w każdy możliwy sposób. Zajmij się pokorą. Nie wiem, czy byś przyjął, czy byś przyjęła to. Trudniej jest chrześcijaninowi przyjąć oczyszczenie Boże niż grzesznikowi zbawienie. Dlatego, że pobożny, pseudopobożny ma dobre zdanie o sobie. Jak poszło dwóch się modlić do kościoła, celnik i faryzeusz. Pamiętacie, jak się modlił celnik? Panie Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak ci wszyscy. Oszuści, kłamcy. Złodzieje. Albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 minut ze wszystkiego. Trudno jest jemu zmienić swoje życie. Jezus przyszedł, żeby go poprawiać. Jezus przyszedł, żeby go oczyszczać. Jezus przyszedł, żeby zmienić całkowicie jego życie. Żeby uczynić go całkiem innym człowiekiem. Nie takim pobożnym, jak on sobie wyobrażał. że to się musi Bogu podobać. Nie, Bóg tworzył nową erę. Bóg stwarza lud, który jest prawy. Lud, który się brzydzi grzechem. Lud, który odwraca swoje oczy od świata. Lud prawy, który ma w sercu miłość do Bożej sprawiedliwości, a nienawiść do grzechu. Taki lud przyszedł sobie sprawę, bo dość ma takiego ludu, który miłował i Boga, i świat. Całe wieki się z nimi zmagał. Z ich ofiarami. Nie mógł już na nie patrzeć. Trudno zmienić chrześcijaninowi. Trudno zmienić. A skoro Pan Bóg patrzy na serce, skoro Pan Bóg oczekuje zmiany życia, skoro, tak jak mówi Jan Chrzciciel, wydawajcie owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, że mamy Ojca. Wydawajcie owoc godny upamiętania. A więc, kochani, nie wystarczy podniesienie ręki. Nie wystarczy oświadczenie, że kocham Jezusa. Na początek to jest dobre i musi być. Od tego się zaczyna. A to nie koniec. To jeszcze nie wystarczy. Nie wystarczy zmiana Kościoła i niektórych obyczajów. Trzeba przynieść owoc. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I to dobry owoc. Dobry owoc. Czytamy o tych dobrych owocach. I kiedy czytamy, to tak jakbyśmy czytali listę, nie wiem, z kosmosu. Gdzie to do ludzi? No do świata na pewno nie. Ale gdzie to do chrześcijan? To jest lista kwalifikująca. To jest lista, która mówi nam, o co Bogu chodzi. Owocem zaś ducha są miłość. Nie to, że kochasz Jezusa. Nie ta miłość, że ty mówisz, że kochasz Jezusa. Miłość, że zostawisz dzisiaj telewizor i zamienisz to na społeczność z Panem. Że zostawisz durny internet. Że zostawisz Facebooka, przed którym godzinami siedzisz. Godzinami siedzisz. Jesteś tak związany czy związana. I zamienisz to na społeczność z Chrystusem. Miłość, która wszystko odrzuci, co niepotrzebne. Radość. Przeżywacie głęboką radość w sercu swoim. Tu, w domu, jak do pracy idziecie, jak w pracy jesteście. Potężna, głęboka radość. Cierpliwość. Komu to mówisz? Cierpliwość. Ty jesteś cierpliwy? Powiem wam, o niebo bardziej cierpliwy jak kiedyś. Chwała Bogu. Dużo bardziej cierpliwy jak wtedy, gdy ostatni raz to byłem u was. Dużo bardziej. I za coś jestem Bogu wdzięczny.